w drugiej części, która mam nadzieję, jeżeli się postaram, rzeczywiście będzie troszkę krótsza niż ta troszkę przedłużona pierwsza część, chciałbym powiedzieć, co ma nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu do mistyki. I w pierwszej części powiedzieliśmy sobie o tym, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest wadą, i to wadą poważną, i jest grzechem głównym, bo to już sobie w pierwszej części powiedzieliśmy. Zatem wydaje się, że jest oczywiste, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu wpływa na nasze życie duchowe, czyli mistykę. Życie duchowe. Bardzo często myślimy, i rzeczywiście termin nas na takie myślenie kieruje, że życie duchowe to jest życie jakiegoś ducha w nas, życie duszy. Tymczasem, dzięki Bogu, naprawdę nie jesteśmy aniołami, czyli nie jesteśmy duchami uwięzionymi w ciele i życie duchowe to nie jest tylko życie naszej duszy, bo jesteśmy jednością ciała i duszy, jak mówimy to w taki sposób bardziej współczesny, duchowym ciałem albo przeduchowionym ciałem albo cielesną duszą, ponieważ granic między ciałem i duszą, funkcjonowaniem duszy i ciała, chorobami ciała lub duszy, grzechami ciała i duszy, granic takich jasnych i precyzyjnych no nie sposób wyznaczyć. Także życie duchowe jest po prostu całym naszym życiem. Życiem naszego ciała i życiem naszej duszy. Nasze życie bowiem to jest życie wartościami. To jest coś, co można inaczej nazwać drogą. Nasze życie to nie jest po prostu chodzenie do pracy, uczenie się, pracowanie, zakładanie rodziny, później emerytura czy też powolne umieranie. Nasze życie to nie jest coś, to nie są dni, które jeden za drugim następują i w których nic się nie dzieje. Nasze życie to jest droga do Boga i trwanie przy Nim. I w taki sposób cielesny i duchowy zarazem. Tak więc życie duchowe to nie jest życie duszy. Modlitwa to nie jest tylko aktywność czy funkcjonowanie naszej duszy. Mistyka to nie jest tylko nie są tylko funkcje naszej duszy. Mistyka, modlitwa, sakramenty, wszystkie te rzeczy ogarniają całe nasze życie. I naszą cielesność, i naszą duchowność, czy duchowość, nie wiem jak to inaczej nazwać, po prostu nasze funkcjonowanie takie duchowe. I nie dość, że to ogarnia całe nasze życie teraz, to jeszcze ogarnia całe nasze życie jako drogę. Czyli to wszystko, co się działo w naszym życiu, co się w nim dzieje teraz i co będzie się działo. Tak więc całe nasze życie jest taką drogą, podczas której kształtujemy się, rozwijamy się, upodabniamy się. I to od narodzin aż do śmierci. Więc życie duchowe to jest całe nasze życie, które było, które jest i które będzie. Dobrze to widać w sakramentach. Mówimy, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski, który zawiera to, co oznacza. I dlatego mówimy, że Eucharystia jest sakramentem, dlatego, że jest coś materialnego, cielesnego i jest to znak łaski Bożej, ten kawałek chleba i zawiera to w sobie łaskę Bożą, czyli jest rzeczywiście ciałem Chrystusa. Mówimy, że Kościół jako wspólnota jest sakramentem, dlatego, że jest coś widzialnego, fizycznego, takiego jak relacje między nami, to, że razem się modlimy, do siebie się odzywamy, jest to znakiem miłości Bożej, która nas jednoczy i te nasze relacje emocje, to takie bardzo prozaiczne rozmawianie ze sobą zawiera w sobie łaskę. Mówimy, że małżeństwo jest sakramentem, bo to jest dwoje ludzi, którzy żyją ze sobą każdego dnia, przygotowują sobie śniadanie, rozmawiają, pytają, co się wydarzyło w pracy i tak dalej. I ta relacja bardzo taka widzialna, dotykalna, cielesna jest także znakiem relacji, którą jest Bóg sam, czyli tego, że Bóg jest samą miłością, którą łączy wszystko na tym świecie i której wszystkich udziela i małżeństwo zawiera w sobie. Nie tylko i nie przede wszystkim miłość ludzi, dwojga osób, tylko miłość Boga. Tak więc życie duchowe to nie jest tylko coś, co dotyczy samej duszy, ale co dotyczy całego naszego życia i co dotyczy całego naszego życia w każdym przejawie. I taki sam, czy może nie tyle taki sam, ale wpływ na nasze życie ma czytanie duchowe, Pisma Świętego, trwanie na adoracji w Kościele, ale także wpływ na nasze życie duchowe, na tego ono wygląda, ma to, jak jemy po prostu, jak spożywamy, w jaki sposób w ten odnosimy się do innych ludzi i całego świata i czy jesteśmy umiarkowani, czy też po prostu tracimy naszą wolność, poddając się różnym takim naszym popędom. Bowiem duchowość to jest droga do pełni człowieczeństwa, to już tak ekumenicznie, czy w ramach dialogu międzyreligijnego, jest integracją osoby ludzkiej, jest poznawaniem siebie samego, absolutu i Boga. I duchowość to jest właściwy stosunek do świata. Nie jest to tylko coś takiego, że modlimy się i zasługujemy sobie powoli na raj. I mistyka, już mówiąc ściślej, to jest to, że trwamy przy Panu. Tak bardzo w sposób konkretny, w jaki to jest możliwe, na przykład w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Coś, co kryje się pod pojęciem czuwanie. Mistyka to jest droga do tego, aby poznać Boga, który jest na przykład także stwórcą całego świata. Mistyka to jest także naśladowanie naszego Pana. I znowu, to jest niemożliwe do wykonania tylko umysłem, tylko poprzez czytanie Pisma Świętego. Trwanie przy Panu, poznawanie Go, naśladowanie, to nie jest tylko jakaś aktywność intelektualna czy wyrafinowana, ale to jest coś, co możemy w pełni zrobić całymi sobą. Dlatego na przykład, aby poznać głębię modlitwy chrześcijańskiej, trzeba uczyć się medytacji, aby także angażować swoje ciało w modlitwę. Dlatego takie rzeczy, których uczymy naszych dzieci, że trzeba uklęknąć albo że modlimy się raczej stojąc, że słuchamy Słowa Bożego na przykład w postawie siedzącej, to oznacza modlenie się czy też życie, bycie mistykiem całym sobą. To, że w czasie nawet odmawiania różańca ważny jest rytm oddechu czy przesuwanie paciorków różańcowych, także jest pokazaniem tego, że mistyka, modlitwa, kontakt z Panem Bogiem to nie jest tylko sprawa samego umysłu, ale to jest coś, co dotyczy całych nas, naszego oddychania, naszego dotyku, wszystkich zmysłów, tego, co myślimy, tego, co mówimy. Jest to po prostu nic innego jak droga do wieczności, czyli odkrycia w sobie tożsamości nikogo innego jak dziecka Bożego i trwanie w zażyłości z Bogiem. Jest to droga, jak już powiedziałem, ogarniająca całych nas, nasze ciało i dusze, przeszłość i przyszłość. I dokonuje się w mistyce coś, co jest takim troszkę sformułowaniem paradoksalnym, że wykraczamy poza wymiary naszego świata, poza nasze zajęcia codzienne, poza to wszystko, co jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest w przestrzeni, w czasie, właśnie przez to, że głębiej w to wszystko wnikamy. bardziej rozumiemy, co dzieje się, jakie są prawa fizyki, co dzieje się wokół nas, potrafimy dostrzec piękno, potrafimy dostrzec strukturę tego świata. To jest coś, co nazywamy inaczej, że Boga znajdujemy w głębi naszych serc, na Jego dnie palącą się iskierkę, jak mówił mistrz Eckhart. Wykraczamy poza wymiary tego świata tylko wtedy, kiedy głębiej weń wnikniemy. Wydaje się, że umiarkowanie to jest taka rzecz rzeczywiście może dobrze służąca naszemu zdrowiu, ale jest to coś, co należy do takiej etyki drobnomieszczańskiej, bowiem to, co nam się kojarzy z umiarkowaniem, no to jest szarość i przeciętność. Coś, co sprawia, że nasze życie jest tak naprawdę bez smaku, no bo jest nudne. Bo ile można pilnować się, dlaczego nigdy nie można pozwolić sobie, aby na przykład więcej zjeść, pozaszaleć, śmiać się do rozpuku. Dlaczego zawsze trzeba jakoś zachowywać, pilnować się, żeby nie przekraczać jakiejś miary? I wydaje się, że wtedy umiarkowanie jest sposobem na życie powierzchowne. I wiemy dobrze, że Pan powiedział w Apokalipsie, nie bądźcie tylko letni. Możecie być zimni, możecie być gorący, ale nie bądźcie letni. Nie bądźcie nijacy, nie żyjcie powierzchownie, nie bądźcie szarzy i przeciętni. Jak więc to się ma do siebie? Dlaczego ja tutaj takie układałem plany na cześć umiarkowania, kiedy to wydaje się, że jest ono sprzeczne z Ewangelią. Chciałbym tylko zauważyć jedną rzecz, że umiarkowanie wcale, a to wcale nie prowadzi do tego, że nasze życie jest bez smaku. Tak naprawdę jest cnotą życia uważnego. Tak naprawdę jest początkiem mistyki, bo dzięki temu, że potrafimy kontrolować i panować nad tym, co robimy, potrafimy zauważyć to, co jest kruche i kształtujemy naszą wrażliwość, aby cieszyć się subtelnościami. Nie tylko pozwalamy, aby jeść jak bogato i tłusto, wracając do naszego tematu, ale potrafimy cieszyć się pełną paletą barw, dźwięków i smaków. Jest bowiem tak, że na przykład wielu z nas i bardzo często ludzie się właśnie z tego rozpowiadają, nie potrafią zacząć poznawać głębszej modlitwy, bowiem już w czasie takiego prostego pacierza bardzo szybko są rozproszeni. I tak sobie powiedziałem i czasami mówię tak w czasie spowiedzi, że aby nauczyć się dobrze modlić, najpierw trzeba nauczyć się robić jedną rzecz naraz. Tak, aby nauczyć się skupienia, nauczyć się uwagi i wrażliwości. My bardzo często, kiedy na przykład postaramy się odpoczywać, no to pijemy herbatę, czytamy książkę, rozwiązujemy krzyżówkę, oglądamy coś w telewizji i jeszcze rozmawiamy przez telefon. Wydaje nam się, że wtedy żyjemy pełnią życia, albo idziemy na jakąś imprezę, gdzie nas ogarniają dźwięki, miłe rozmowy, inne rzeczy. Natomiast jakoś bardzo szybko zauważamy, że wtedy, no dobrze, piję herbatę, ale tak naprawdę nie czuję jej smaku. Czytam książkę, ale jednocześnie myślę nad krzyżówką. I w ten sposób nie uczę się ciszy i skupienia. Nie uczę się koncentracji i nic dziwnego, że nie potrafię się potem skoncentrować na przykład na mszy świętej, gdzie jest coś, co się powtarza, gdzie są słowa, które wydaje nam się, że słyszymy wiele razy. Nie mogę się skupić na modlitwie, no bo nic się nie dzieje. Ale tylko poprzez właśnie umiarkowanie, tylko poprzez zachowanie proporcji, tylko poprzez uczenie się skupienia możemy nauczyć się tak naprawdę żyć pełnią życia. Bo w nim nie muszą ciągle być jakieś fajerwerki, ale wtedy, gdy nauczy rzeczywiście się koncentracji, słuchania, wrażliwości, nauczy się smaku, no to będę potrafił powiedzieć, co jest dobre, co złe, co jest piękne, co nie, jaki coś ma kolor, jaki smak i będę potrafił to podziwiać i się cieszyć. I może dzięki temu będę widział piękno i ślady Boga na tym świecie. A co powoduje nieumiarkowanie? No i to jest oczywiście tak anoreksja i to słowo jest użyte tutaj tak, aby było tylko takim symbolem. Jak powiedziałem, nieumiarkowanie może być niedomiarem i nadmiarem, zatraceniem tej właściwej miary. I chciałem najpierw powiedzieć o tym niedomiarze, czyli o niedojadaniu. Tutaj nie chodzi o to, żeby na przykład powiedzieć, że każda anoreksja jest efektem skupienia się na sobie, ale bardzo często pokazuje nam na przykład anoreksja, czy to, że nie dojadamy, bo mamy tyle pracy, czy nie traktujemy tak na serio potrzeb również naszego ciała, bo mamy tyle pracy czy innych zajęć, że jesteśmy troszkę skupieni na sobie. Że czujemy niechęć do siebie i tak naprawdę występujemy przeciwko najważniejszemu przykazaniu, przykazaniom miłości Boga i bliźniego. Że troszkę instrumentalnie traktujemy naszą cielesność i tak naprawdę wydaje nam się, że żyjemy, no, będąc zanurzonymi w świecie, w takim hałasie, który towarzyszy naszemu życiu, a tak naprawdę to wszystko jest na zewnątrz. My jesteśmy jakąś świadomością, umysłem i na przykład, aby jakoś się ukarać, czy też osiągnąć jakieś inne cele, przeczytać książkę, przygotować się do egzaminu, traktujemy część nas instrumentalnie, jako jakieś narzędzie, jako coś niewartego uwagi. I to ma, wiemy dobrze, jak w przypadku na przykład anoreksji, która jest chorobą, czy na przykład w takich przypadkach, że ktoś okalecza sam siebie, też z powodu różnych nieprzyjemnych doświadczeń życiowych, czy jakiegoś lęku, strachu, ma bardzo dramatyczne skutki. Nadmiar ma podobne przyczyny, że no nie doceniamy naszej cielesności, traktujemy ją jako jakieś, nie wiem, narzędzie do osiągnięcia przyjemności. Mówimy sobie, to w końcu nic złego, że sobie lubię podjadać, i dominuje w nas z kolei wtedy zachłanność. Gdy patrzymy na świat i zamiast podziwiać jego piękno, no to myślimy, co by tam z niego uczknąć i jak wykorzystać dla siebie. No i skutki są, jak widać na załączonym obrazku, takie groteskowe potem naszego człowieczeństwa. No. Tak więc można powiedzieć, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu nie jest tylko czymś, co delikatnie przeszkadza naszemu życiu duchowemu, ale jest jego przeciwieństwem. I gula, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, jest przeciwieństwem mistyki, naszego życia duchowego, czyli tak naprawdę przeciwieństwem naszego życia chrześcijańskiego, chrześcijaństwa. Jak powiedzieliśmy sobie, życie duchowe to jest całe nasze życie. Bo jest spłyceniem naszego istnienia, naszego funkcjonowania, spłyceniem naszego życia wynikającym ze skoncentrowania się na sobie. I jeśli nie potrafimy opanować naszych takich bardzo prostych popędów, aby jeść i pić, nie kontrolując siebie, no to nigdy nie nauczymy się mistyki, nie nauczymy się modlitwy. Będzie brakowało w naszym życiu ciszy, harmonii, podziwu, fascynacji światem, a staniemy się no, takimi konsumentami. Tak więc można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest nie tylko czymś, co przeszkadza naszemu życiu duchowemu i sprawia trudności, ale gdy jest wadą, czyli taką stałą skłonnością do złego, potem cechą naszego charakteru, to jest wypaczeniem życia duchowego i w ten sposób jest wypaczeniem chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, które jest drogą do bycia razem z Bogiem, do odkrycia w sobie tożsamości dziecka Bożego, a które staje się konsumowaniem z takich czy innych racji świata. Tak. No właśnie. I to ta druga część, jak powiedziałem, chyba udało się zrobić tak, że była sprawniejsza i krótsza, ale wydaje mi się, że sprawa w tej drugiej części była oczywistsza, że no, jeżeli nie panujemy nad naszym jedzeniem i piciem, no to tak naprawdę nie zaczynamy życia duchowego w ogóle. Nie nauczymy się nigdy modlitwy, nie nauczymy się właściwego stosunku do świata, bo po prostu chcemy coś dla siebie. I bo siebie na przykład nie kochamy, albo nie szanujemy części naszej osoby, czy naszego życia, którą jest nasza cielesność. I to chciałem Państwu powiedzieć w drugiej części naszego spotkania, żeby nie mieć żadnych złudzeń, że można na przykład dobrze się modlić i się opiadać. Dlatego w regułach zakonnych jest bardzo podkreślona kwestia umiaru i przede wszystkim umiaru w jedzeniu i piciu. W taki bardzo drobiazgowy sposób są te rzeczy rozważane. Na przykład, że tradycyjnie w zakonach kontemplacyjnych właściwie do dzisiaj się nie je mięsa. Dominikanie też nie jedli mięsa aż do lat mniej więcej 60. XX wieku, od początku swojego założenia. Ostatnio jedzą mięso. Nie jedzenie mięsa? Aha, wcześniej jedzono mięso na przykład w Polsce więcej niż w innych krajach, dlatego że było zimno. A to było też tak, że nie było antybiotyków na przykład i wielu braci umierało na gruźlicę. No, w przypadku choroby jedzono mięso, w przypadku jakiegoś obciążenia pracą, na przykład w czasie misji głoszonych czy kazań, czy dla bracia studenci mogli jeść mięso. Ale na przykład nie odbywało się to w refektarzu, który służył temu, no właśnie, o tym nie powiedziałem. W życiu zakonnym jedzenie jest także taką czynnością quasi sakramentalną. W życiu rodzinnym też, bo gromadzimy się przy jednym stole i dzielimy się chlebem. I na przykład, kiedy w zakonie ktoś miał dyspensę, na przykład bracia studenci mieli dużo rzeczy do zrobienia i ze względu na studia mogli jeść mięso, to nie mogli jeść w refektarzu, miejscu poświęconym na budowanie wspólnoty, dzielenie się chleba, tylko w innym pomieszczeniu wtedy.
Nie kusić.
Nie kusić, bo to było coś, co jest uważane za pewne odstępstwo od reguły zasady, no, taki łaska w pewien sposób, ale coś, co nie jest częścią jak gdyby życia, nie jest czymś normalnym, żeby nie stawało się to normalne. I tak jest. Dlaczego?
Dlaczego muszą?
No nie, właściwie to chyba jest kwestia taka. Rzeczywiście, tak się jakoś złożyło, że te wszystkie zasady zakonne zostały bardzo mocno poluzowane i osoby, które wtedy wstąpiły do zakonu, mówią, że to jest zupełnie, są inne zakony, bo to dotyczy właśnie wszystkich zakonów, oprócz na przykład kartuzów, którzy gdyby się nie zmieniają. No i to jest kwestia do rozważenia. Ma to swoje różne. Zakony stały się bardziej ludzkie, ale trudniejsze tak naprawdę do życia, bowiem kiedy człowiek kiedyś wstępował do zakonu, wiedział, kim jest, że jest zakonnikiem, że jest po to, żeby pokutować, być razem z Panem Jezusem, łączyć się także z Jego męką, ofiarą, a teraz no, to czasami jest tylko takim funkcjonariuszem, który spowiada, czasami komuś pomaga odkrywać Pana Boga, ale jak sam prowadzi życie duchowe, to jest pytanie. W Polsce to jest szczególnie jakoś takie dramatyczne. Jest to też pewnie potem związane z odejściami takimi dość częstymi. Ale na pewno problem nie będzie rozwiązany, kiedy nagle przestaniemy, w zakonie przestanie się jeść mięso, bo to jest coś głębszego.
To chodzi też chodzić na te roztropności, jako że te reguły były ustanawiane w klimacie śródziemnomorskim, gdzie nasłonecznienie jest inne i te potrzeby jest dużo jarzy, owoców, prawda? Natomiast to, co robi kraj, mam wiedzieć, gdzie są te Brytyjczycy, na przykład mieszkają w Norwegii, spożywanie tylko i wyłącznie ryb i mało jarzy i mało nasłonecznienia powoduje, że są chore, prawda? Więc w tym momencie trzeba mieć ostrożność. I to na przykład skarga do dzisiaj jest, że siostry chorują i wtedy mają dyspensę i jedzą to mięso. Więc jakby tu chyba nie chodzi o mięso, bo czy to jest mięso, można sobie zostawić taki piątek jakieś tam rarytasy typu pstrągi i cóż, prawda?
To tak, to prawda.
Nie, nie chodzi o to, czy to mięso jest. Czy nie? Myślę, że trzeba właśnie rozsądnie też myśleć o tym, w jakiej części geograficznej funkcjonuje.
To było związane było z tym wiele bardzo ciekawych problemów z historii na przykład naszego zakonu. Jest taka ciekawa korelacja zauważona przez profesora Jerzego Puczowskiego, że kiedy budowano klasztory zakładane w Polsce i próbowano tyle pieniędzy wydawać na ogrzewanie, ile wydawano na przykład na południu Francji czy we Włoszech, no to wtedy wzrastała ilość zakupu wódki w Polsce w klasztorach. To są rachunki, które można sobie zobaczyć, są ogólnie dostępne. Tak, to jest kwestia oczywiście dostępności, nieco można. To jest też kwestia wrażliwości na czas, w którym żyjemy, o tym nie powiedziałem, ale no, na przykład jest czas Wielkiego Postu i są piątki. Taką częścią naszego życia duchowego jest wejście w świat i ten czas. Nie tylko taki, pracujemy 5 dni w tygodniu, mamy niedzielę, idziemy do kościoła, tylko wejście w czas liturgiczny. Jest Wielki Post, a więc to czas pokuty, a więc można byłoby rzeczywiście, i to jest potem roztropne dla rozwoju naszej duchowości, rzeczywiście trochę więcej popościć. I tak w klasztorach wtedy mamy, na przykład w moim klasztorze podjęliśmy taką decyzję, że w środy i piątki jest tylko zupa do jedzenia na obiad i nic więcej. Bez aplauzu. Mimo, że to była decyzja wszystkich, to jednak jesteśmy świadomi nieprzyjemności tej decyzji, bo my nic to nie jest tak, że ktoś narzuca, tylko sami jaką wybraliśmy pokutę. Ale o to chodzi, nie? Żeby to też jest kwestia roztropności. Kiedy można, jest karnawał, to jest czas, żeby się radować. Wielki Tłusty Czwartek to jest czas na to poświęcony, żeby troszkę zjeść, prawda? Ale już Wielki Piątek czy Wielki Czwartek nie bardzo.
Jeszcze wracając do tej szarości, tej miarkowania, pytanie babci. Znaczy przychodzi babcia do lekarza i pyta się, jak postępować, żeby żyć 100 lat. A no oczywiście umiarkowanie, w jedynie piciu, nie picie alkoholu, nie podanie papierosu i tak dalej. No i babcia pyta, czy jak ja będę postępować, to będzie gwarancja, no to jest tam gwarancja, że będę żyć 100 lat? Lekarz mówi nie, ale jak pan tak będzie postępował, to życie będzie takie nudne,
że panu
się będzie wydawało, że
pan
nie
jest. To prawda. To prawda. Tak jest. No ale nie, tak mi się wydaje, bo to mi się wydaje tak troszkę na marginesie, troszkę jak powiedziałem, że żeby zacząć rzeczywiście się modlić, to trzeba najpierw nauczyć się takiej wrażliwości. Dlatego czasami nie, że w zakonach kontemplacyjnych nie tyle stosuje się medytację na przykład buddyjską, ale techniki czy elementy technik takiej medytacji, czyli sposób klęczenia, regulacji oddechu, nie po to, żeby właśnie skoncentrować się na sobie, ale aby było łatwiej się skoncentrować na Panu Bogu. To trzeba robić mądrze. To są dopiero próby, które są podejmowane, ale takie rzeczy też są. No, są. Na przykład w Tyńcu, czy tutaj w Luboniu, nie wiem, że proponowali coś takiego. I Dominika, niektórzy też to jak gdyby na własną rękę, niektórzy stosują. No. Inaczej się nie. No bo jak wiemy, tam były obrazki z filmu Wielka Cisza, Pan Bóg przemawia w ciszy i w hałasie się go nie usłyszy.